8.20, słuchają Państwo Poranka Wnet na 87.8 FM w Warszawie i w okolicach i na www.wnet.fm.
Wywiad Wnet.
Na gościem Poranka Wnet jest Leszek Skiba, wiceminister finansów. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Panie ministrze, jak nastroje w gmachu przy Świętokrzyskiej po tym, kiedy pana szef został premierem?
No, to jest wielka nadzieja na to, że te wszystkie sprawy gospodarcze będą w dalszym ciągu szły, no, w Polsce w dobrym kierunku i wzrost gospodarczy. Oczywiście wiadomo, że politycy mają pewien duży, ale nie tak stuprocentowy wpływ na wzrost gospodarczy, że to wszystko, co się dzieje w polskich finansach, w dalszym ciągu będzie no, bardzo dobrej jakości.
To już miejmy ten temat za sobą. Na giełdzie nazwisk, kogo pan typuje nas w następce jako nowego ministra finansów, następcę Mateusza Morawieckiego?
No, warto pamiętać, że to jest decyzja oczywiście premiera Morawieckiego, prezesa Kaczyńskiego, z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Też jest warto też poczekać na te finalne decyzje, jak to będzie, czy będzie jakaś oddzielny minister finansów, czy to będzie jakiś specjalna charakter nadzoru pana premiera. No, tak naprawdę nic nie wiemy. To, co słychać, to, że decyzje zapadną w styczniu.
Nie no, panie ministrze, trochę wiemy. Wczoraj na konferencji w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wicepremier Jarosław Gowin mówił, że na pewno będzie to ktoś z obecnej obsady ministerstwa. Czyli jak rozumiem, ktoś z wiceministrów wątpię, żeby jakiś dyrektor departamentu nagle wskoczył na ministra finansów.
No, to jeśli tak powiedział pan premier Gowin, no to myślę, że on lepiej wie ode mnie, ma okazję często rozmawiać właśnie w ramach kierownictwa Zjednoczonej Prawicy i jego wiedza na pewno jest większa niż moja.
Mówi się o minister Teresie Czerwińskiej. To dobra kandydatura?
Myślę, że to jest bardzo profesjonalna osoba, która dobrze sobie radzi z budżetem i jakby wszyscy wiceministrowie w Ministerstwie Finansów, których znam, których spotykam na kierownictwie, to są profesjonaliści.
Mimo, że pani minister w ministerstwie jest od niedawna, przeszła z Ministerstwa Nauki kilka miesięcy temu raptem.
Tak, tak, to, ale jakby od razu tutaj spotkała się z dużym wyzwaniem, jakie jest budżet roku 2018.
To prawda, nam miejsce pani minister Hanny Maście, która przez wiele, wiele lat zajmowała się polskim budżetem, na pewno więcej niż 8, o ile dobrze pamiętam. To długoletni wiceminister, który pilnował nad stanem polskiego budżetu.
Z tego co pamiętam, chyba od 2012 roku.
O proszę. To może nie tak długo, jak moja pamięć sięga. No to przejdźmy do tego, co się zmieni w tej polityce fiskalnej, bo to był jeden z takich 10 punktów, którym zajął się w swoim expose nowy premier Mateusz Morawiecki, czyli uszczelnienie podatków. Jakie jeszcze kolejne kroki będą przez państwa podjęte?
No jest tak, że pan premier rzeczywiście zwrócił uwagę na tą najważniejszą kwestię, czyli uszczelnienie, bo uszczelnienie pozwala na to, że pieniądze, które wypływają z kasy państwowej, trafiają do tej kasy i dzięki temu finansowane są ważne wydatki społeczne. I ten sukces Ministerstwa Finansów, którym jest właśnie podany przez ta symboliczna liczba 30 miliardów VAT-u.
Padła w expose.
Padła w expose. Rzeczywiście pokazuje tak naprawdę przyrost dochodów z VAT-u. Oczywiście najważniejszą sprawą to jest poprawa ściągalności w zakresie VAT-u. Jednolity plik kontrolny, wszystko to, co robi Krajowa Administracja Skarbowa, działania informatyczne, to ten splot wszystkich działań, które się toczą teraz, pozwalają mieć też nadzieję w przyszłym roku, że ta ściągalność w dalszym ciągu będzie kontynuowana.
No bo ostatnie 3 miesiące, ostatnie kilka miesięcy w Sejmie to jest intensywne procedowanie nad szeregiem ustaw, dużych ustaw, które wyszły z Ministerstwa Finansów. Wspomnę tylko split payment, wspomnę tylko STIR, wspomnę tylko implementację prawa europejskiego przeciwko wyłudzeniu podatku CIT. Co dalej? Czy macie kolejne pomysły na stole?
No to są pytania do ministra Gruzy, który jest odpowiedzialny, bo za jakby te pomysły, można powiedzieć, legislacyjne. To jest trochę tak, że patrząc na kalendarz, w 2018 roku rusza JPK dla mikroprzedsiębiorców i rzeczywiście to pozwoli na to, żeby ta fala, można powiedzieć, poprawy ściągalności w dalszym ciągu była kontynuowana. No i teraz też zadanie, jakie jest ministra Gruzy, to pokazać rozwiązania, które też w 2018 i 2019 roku przyniosną, można powiedzieć, powiedzieć, przedłużą tą falę, bo tak naprawdę rzeczywiście to są istotne. Poprawa ściągalności wymaga, można powiedzieć, jak nie idziemy do przodu, to się cofamy, czyli jakby jeżeli nie mamy nowych rozwiązań w kolejnym okresie, to tak naprawdę ta poprawa ściągalności już może być słabsza, a jest bardzo dużo wyzwań w tych kwestii nieprawidłowości, to są i karuzele, i właśnie takie proste nieprawidłowości polegające na wyłudzeniach na fakturach, których zwalcza JPK, ale też no, ten sprzedaż detaliczna, to też jest obszar jeszcze do poprawy ściągalności.
Czyli ta walka nigdy się nie skończy tak naprawdę?
Nie no, skończy się w pewnym momencie, luka w VAT zostanie zredukowana do poziomu jakoś istotnie tak małego, że już można powiedzieć ten koszt kolejnych działań utrudni i jakiś już będzie tak wysoki, że będziemy jakieś tam czołówce europejskiej na pierwszym, drugim, trzecim miejscu, no i wtedy rzeczywiście będzie to niezmiernie trudne i wtedy będzie trzeba wymyślać rzeczy nowe, szczególnie, że przedsiębiorcy też chcą mieć, że tak powiem, takie rozwiązania, które są wobec nich nieutrudniające im życie, a z drugiej strony przestępcy, można powiedzieć, nie śpią, wymyślają nowe sposoby,
no więc właśnie,
trzeba ciągle reagować.
Wyobraźnia ludzka nie zna granic, także tak. Wyobraźnia przestępców podatkowych może szczególnie ich jest nieograniczona, więc na pewno kiedyś trzeba będzie kolejne propozycje legislacji wprowadzać. Budżet na rok obecny, czym się skończy, jaki będzie deficyt pana zdaniem?
No to, co wiemy na podstawie ostatnich danych, na podstawie tego, co się dzieje w parlamencie, czyli nowelizacji roku 17, no to pozwala nam stwierdzić tak, że te ostatnie dane ogłoszone po październiku pokazały nieznaczną nadwyżkę kasową.
Plus około 3 miliardów.
Około prawie 3 miliardy złotych, ponad 2. Plus do tego harmonogramowo mamy tak, że według harmonogramu, czyli jeżeli dochody i wydatki będą zgodne z harmonogramem w listopadzie i w grudniu, to wtedy ten deficyt wyniesie kasowo około 17 miliardów, ale jeszcze warto pamiętać, że to 17 należy dodać około 11, które jest wynika ze zmian wprowadzonych teraz w dwóch nowelizacjach.
Przeszły praktycznie bez echa, przynajmniej w mediach, tylko prasa specjalistyczna mówiła, że jest jakaś nowelizacja. Ja pamiętam nowelizację w zeszłej kadencji, w jeszcze poprzedniej, wtedy jako obserwator z zewnątrz, to tłumy dziennikarzy omawiano, ale wtedy chodziło o większą ściągalność podatków, o kolejne wpływy do budżetu. Teraz chodziło o kolejne wydatki.
No to jest ten temat, który był bardzo jasno przedstawiany przez Ministerstwo Finansów, pana premiera również, czyli kwestia nadkontraktacji w obszarze zdrowia, ograniczenia kolejek. Znaczy ta nowelizacja była konieczna z punktu widzenia właśnie takiego radykalnego ograniczenia kolejek w służbie zdrowia i Ministerstwo Zdrowia otrzymało kilka miliardów złotych właśnie na te cele w obu nowelizacjach. Również mieliśmy rozwiązanie problemu z przeszłości, czyli deputaty węglowe, czyli to, co jest to ponad 2 miliardy złotych. Czyli tak naprawdę łącznie te wydatki, które rozwiązują wiele problemów z przeszłości, ale jednocześnie też dają nadzieję na poprawę sytuacji w przyszłości, no to jest właśnie 11 miliardów. Czyli jeżeli dodamy, to powracamy do tej liczby, która się pojawia od dłuższego czasu, czyli około 30 miliardów złotych kasowego deficytu, który, warto pamiętać, jest równoważny. I tutaj trzeba dodać jeszcze taka matematyka radiowa, 20 miliardów złotych, czyli 20 miliardów złotych to, co wynika pomiędzy taką metodologią, którą przyjmujemy właśnie tą kasową, ile mamy pieniędzy, a metodologią memoriałową, która jest istotna z punktu widzenia Komisji Europejskiej, ponieważ Komisja Europejska nie wliczy nam na przykład pieniędzy, które są zyskiem Narodowego Banku Polskiego, sięgającego prawie 9 miliardów
złotych.
Tak,
bo w tym roku już się rekordowe wpływy z Narodowego Banku Polskiego do budżetu państwa, a jeszcze, o ile dobrze pamiętam, przy pierwszej nowelizacji budżetu swoją transzę otrzymał IPFR i BGK, tak? Czyli te instytucje, które stymulują polski rozwój. One
tak.
Dostały troszkę więcej pieniędzy, bo chyba po miliard czy ponad miliard każde.
To jest dokapitalizowanie właśnie Banku Gospodarstwa Krajowego, który generalnie prowadzi politykę rozwojową. Przeznaczyć te środki na bardzo potrzebne rozwojowe cele. Rzeczywiście jest okazja do tego, żeby te środki przeznaczyć. A jednocześnie tutaj może to jest taką małą dogresję, na szczęście nie jest to traktowane przez Komisję Europejską jako wydatek, bo to jest trochę objęcie udziałów BGK nie jest traktowane jako wydatek, w związku z tym tak naprawdę te pieniądze nie powiększą nam tego tego deficytu, który jest oglądany z punktu widzenia metodologii.
No ale siłą rzeczy środki musiały być, żeby doktryzować.
Tak, oczywiście. Pieniądze zawsze trzeba mieć.
Ale to wynika z tego, że państwo nie wierzyli sami w siebie, kiedy ten budżet projektowali, bo miał być deficyt rzędu 60 miliardów, 59 i kilkunastu milionów złotych miał być deficyt. Będzie znacznie mniejszy, a jeszcze do tego są kolejne wydatki, czyli państwo nie doszacowali potencjału uszczelnienia systemu podatkowego.
Zawsze jest tak, że proszę zauważyć, bo moglibyśmy mieć dwie sytuacje. Moglibyśmy mieć sytuację taką jakichś błędów, złej sytuacji gospodarczej wynikającej z jakichś wydarzeń zagranicznych i spotkalibyśmy się tutaj i byłaby krytyka, że właściwie...
Deficyt ponad 3% PKB Komisja Europejska interweniuje w Warszawie.
Właśnie, lepiej jest być ostrożnym i mieć wszystko, można powiedzieć, z pewnym zabezpieczeniem zaplanowane, bo tak naprawdę tak robią osoby, które zarządzają swoją firmą, swoim portfelem, swoim budżetem gospodarstwa domowego, żeby tak naprawdę na wszelki wypadek jednak być ostrożnym. I to jest najważniejszy cel Ministerstwa Finansów. Bo później oczywiście pytanie jest takie, co się dzieje, jak mamy pozytywne informacje. Jeżeli mamy taką okazję, żeby rzeczywiście wydać te środki, że one są i mogą wesprzeć rozwój, mogą wesprzeć sytuację w służbie zdrowia, mogą zlikwidować problemy z przyszłości, na przykład deputaty węglowe, to warto te pieniądze właśnie w formie nowelizacji w drugiej połowie roku zrobić. I to jest trochę stoić taką praktyką. Na początku jesteśmy ostrożni, a później w drugiej połowie roku te nowelizacje pozwalają te oszczędności, które się pojawiają, wykorzystać w pełni skutecznie.
Jutro ostatni blok głosowań w Sejmie. Wśród głosowanych projektów nie znajdzie się budżet na rok przyszły. Dlaczego?
Być może są jeszcze jakieś rozmowy, trudno mi powiedzieć, bo akurat warto pytanie do pani minister Czerwińskiej. Być może są jeszcze dyskusje. Warto pamiętać, że tam są drobne przesunięcia, że w związku z tym, że Polska nie dostała możliwości przygotowania Expo, to te pieniądze, które były przeznaczone jako rezerwa właśnie na Expo, są rozdysponowane na inne cele. W związku z tym tu są jeszcze pewne przesunięcia. Być może to są jakieś dyskusje wewnętrzne pomiędzy ministerstwami, jak przesuwać już takie drobniejsze kwoty.
Ostatni temat. W ramach tego, że sytuacja budżetowa jest nie najgorsza, pojawiły się znowu głosy, że może warto skorzystać z okazji i wejść do strefy euro, jak jest pana ministra i całego rządu i ministerstwa zdanie na temat takich sugestii.
Wejście do strefy euro ma sens tylko wtedy, kiedy strefa euro jest do tego przygotowana. Nie tylko Polska jest przygotowana, ale strefa euro powinna być przygotowana, a przygotowana nie jest. Znaczy, mamy taką sytuację, że w strefie euro ciągle jest dyskusja o zmianach. Prezydent Macron teraz proponuje reformę strefy euro. Mieliśmy parę dni temu pakiet Komisji Europejskiej dotyczący reformy strefy euro. No, przyglądamy się tej dyskusji. Premier Morawiecki brał udział chociażby w spotkaniu ministrów finansów Eurogrupy, żeby pokazać polskie stanowisko, które jest bardzo głośno słyszane, można powiedzieć centrowe w takim sporze pomiędzy krajami północy i południa. Jesteśmy w środku, jesteśmy, można powiedzieć, w mainstreamie tej europejskiej dyskusji. Czekamy, aż ta cała historia, dyskusja o reformach się skończy. Wtedy się przyjrzymy. Na razie uznajemy, że polska gospodarka nie skorzysta, a strefa euro jest nieprzygotowana do tego.
To są argumenty polityczne, a ekonomiczne jakie są?
No, to ekonomiczne jest takie, że...
Stracimy, zyskamy, jak to może wyglądać?
To są raporty, które były publikowane przez Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów w latach poprzednich. W tej fazie, przy tym poziomie PKB per capita, gdy Polska weszła do strefy euro, to istnieją ryzyka takim jak niedopasowanie choćby stopy procentowej, które spowodowałyby, że mogłyby się pojawić banki na rynku nieruchomości, które spowodowały na przykład nadmierny wzrost cen nieruchomości, większy niż ten, który widzimy i w efekcie byłoby to niekorzystne dla polskich konsumentów i też polskich przedsiębiorstw.
Czyli pana zdaniem ryzyka i wątpliwości przeważają nad ewentualnymi korzyściami?
Tak, ryzyka i zagrożenia są poważniejsze. Oczywiście potencjalnie istnieją też szanse, ale ten bilans jest jak na razie ujemny.
I to będzie ostatnie zdanie twierdzące, które wyrazi w Poranku Wnet pan minister Leszek Skiba. Dziękuję.
Dziękuję
najmocniej,
bardzo.
Panie ministrze, i do zobaczenia w przyszłości. A my już za chwilę wracamy do polityki, bo naszym gościem będzie Grzegorz Długi, poseł klubu Kukiz 15.